sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Pięć minuty po godzinie 19:00, niedziela, 10 dzień stycznia, jak łatwo obliczyć, 10 dzień 2021 roku, do końca tego roku 355 dni, słoneczko nam zaszło o 15:46, a my pracujemy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu audycji w sportowym rytmie. Za konsoletą Rafał Polacki, uśmiechnięty, przed mikrofonami w studiu też uśmiechnięci,
Dawid Cedrowski
i Krzysztof Ratajczak. Mimo że dzisiaj polscy skoczkowie nas troszkę zawiedli, Kamil Stoch 25, no to nie jest wynik, na jaki liczyliśmy. Liczymy za to na dobre, udane przygotowania poznańskich drużyn Ekstraklasy, o których będzie po godzinie 19:00 właśnie w audycji w sportowym rytmie. Powiemy i o Lechu, i o poznańskiej Warcie. Powiemy także o piłce ręcznej, między innymi o Grunwaldzie Poznań. Powiemy o sportowych plebiscytach, które zawsze troszkę emocji wywołują. Wczoraj wiemy, że najlepszym sportowcem naszego kraju w plebiscycie przeglądu sportowego, 86. już w plebiscycie, został piłkarz Bayernu Monachium i kapitan Polski reprezentacji Robert Lewandowski. O tym mówić jeszcze oczywiście będziemy. Będziemy także mieli dla Państwa błyskawiczne konkursy. Do wygrania będą m.in. takie kalendarzowe upominki. A teraz przypominamy sobie najważniejsze sportowe informacje tej niedzieli.
Jak już wiedzą Państwo z serwisu informacyjnego, najlepszy w niemieckim Titize Neustadt dziś Halvor Egner Granerud. Norweg wyprzedził swojego rodaka Daniela Andre Tandego i Austriaka Stefana Krafta. Polacy słabo. 6. Dawid Kubacki, 9. Jakub Wolny, 16. Piotr Żyła, 17. Kamil Stoch, 21. Andrzej Stękała, 28. Aleksander Zniszczał i 30. Paweł Wąsek. Rosjanin Aleksander Bolszunow wygrał prestiżowe narciarskie Tour de Ski. Ostatni etap, bieg na 10 km techniką dowolną we włoskim Val di Fiemme, zakończył się zwycięstwem jego rodaka Denisa Spicowa. Wśród pań w całym cyklu najlepsza była Amerykanka Jessica Diggins. Ostatni etap wygrała Szwedka Ebba Andersson. Izabela Marcisz w niedzielę była 26., w generalce 29. Polscy biatloniści zajęli 12. miejsce w sztafecie mieszanej 4x6 km w niemieckim Oberhofie. Podczas niedzielnych zawodów Pucharu Świata zwyciężyli Rosjanie, a na podium stanęli też Norwegowie oraz Francuzi. W niedzielę biatloniści rywalizowali także w supermikście. Wygrali Francuzi przed Szwedami i Norwegami. Polacy zostali zdublowani i ukończyli zmagania na 20. pozycji. Szwajcarka Lara Gutbehrami wygrała supergigant alpejskiego Pucharu Świata pań w austriackim St. Anton. Maryna Gąsienica Daniel zajęła 27. miejsce. W klasyfikacji generalnej prowadzi Słowaczka Petra Wlchowa. Panowie w niedzielę rywalizowali w slalomie w Adelboden. Wygrał Austriak Marco Schwarz, a w generalce prowadzi Francuz Alexis Pinturo. Piłkarze Lecha Poznań wylecieli na zgrupowanie do tureckiego Belek. Prawie wszyscy. U jednego z zawodników wykryte koronawirusa i został odizolowany od reszty zespołu. Dziś Lech ogłosił także zakontraktowanie chorweckiego stopera Antonio Milicza. Nina Bogiczewicz została nową koszykarką Enei AZS-u Poznań. 32-letnia serbska skrzydłowa ostatnio grała w Hiszpanii, a na swoim koncie ma medale młodzieżowych mistrzostw Europy z reprezentacją swojego kraju. W Kalisz Arenie trwa mecz siatkarek Energii MKS-u z Jokerem Świecie w 15. kolejce Ekstraklasy. Na razie w setach mamy remis 1-1, a w trzecim secie szalenie wyrównana walka i minimalne prowadzenie Kaliszanek 22-20. W pierwszej lidze siatkarek dziś Enea Energetyk Poznań pokonał w zaległym spotkaniu Sampajdę Jarosław 3-1.
O piłkarzach poznańskiego Lecha i o tych transferach jeszcze Państwu troszkę opowiemy. Antonio Milicz podpisał kontrakt z kolejorzem do końca czerwca 2023 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. U nas za chwileczkę piosenka na dobry początek drugiej godziny spotkania ze sportem i muzyką na antenie Radia Poznań. Ale żeby Państwa jeszcze bardziej ożywić, to może szybki, błyskawiczny konkurs. Od razu powiem, co jest do wygrania. Taka specjalna, jak to nam napisano, tytka Radia Poznań, a w niej m.in. kalendarz trójdzielny powiatu poznańskiego, notesik, książeczka z fajnymi trasami rowerowymi, a nasz numer telefonu 61 8654 654. No i sprawdzimy Państwa terminarzowe informacje. Państwo wiedzą, że pierwszy mecz w Ekstraklasie kolejorze zagra 30 stycznia w sobotę o 20 w Zabrzu z Górnikiem, a my zapytamy, bo to będzie w okolicach 10 lutego, to będzie mecz 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski i zapytamy, kto w tej fazie rozgrywek pucharowych jest rywalem drużyny trenera Dariusza Żurawia. 61 8654 654 to telefon do naszego studia. A my teraz na dobry początek muzycznie tej godzinie Chris Rea. Julia. No i pan Grzegorz dodzwonił się pierwszy z prawidłową odpowiedzią, bo były między innymi odpowiedzi, że chodzi o znicz pruszkowa. Wcale tak nie jest, prawda, panie Grzegorzu?
Tak jest, rywalem Lecha będzie drużyna Radomiaka Radom.
Tak jest i to jest prawidłowa odpowiedź. Jeszcze nie ma dokładnego terminu tego spotkania, ale w okolicach 10 lutego między kolejką numer 2, dobrze mówię, Dawid?
2 i 3, tak mi się wydaje, rundy rewanżowej
tak,
oczywiście.
Tak, w 2021 roku. Panie Grzegorzu, dziękujemy serdecznie, gratulujemy.
Dziękuję.
Nagrodę Tytkę z zawartością wyślemy pocztą. Pozdrawiamy. Zaczęło się to w Trzech Króli, czyli w minioną środę, a teraz 10 stycznia, niedziela, wylot do Turcji. Co tam w tej Turcji się będzie dziać? Człowiek, który najbardziej jest zorientowany, czyli kierownik drużyny kolejorza Mariusz Skrzypczak.
Witam Państwa serdecznie. Tak, dzisiaj wylatujemy do Turcji na prawie dwutygodniowe zgrupowanie. Oczywiście będziemy mocno trenować, rozegramy 4 mecze sparingowe. Następnie 23 stycznia wracamy do Poznania i będziemy w ostatnim tygodniu przygotowywać się na własnych obiektach.
Gdzie będziecie stacjonować się w Turcji? To samo miejsce, co w poprzednich latach?
Tym razem zmieniliśmy obiekt. Będziemy również w Belek, ale obok w innym hotelu o nazwie Kalista Deluxe z bardzo dobrym centrum treningowym, także mam nadzieję, że nie będziemy narzekać na warunki.
Okres pandemii, a więc to też sprawiało spore zawirowanie, jeśli chodzi o przygotowanie takiego obozu, wylotu na przykład do Turcji?
Tak, zgadza się, masz rację. Było trochę komplikacji, bo początkowo mieliśmy lecieć w innym terminie od 9 do 21, później ze względu na odwołane loty w Berlinie zmieniliśmy termin od 9 do 23. Mieliśmy lecieć z Poznania, odwołali samolot. Z powrotem wracamy do Berlina i startujemy z Berlina od 10 do 23.
Pojawiały się też takie medialne doniesienia, że być może będzie jakiś wspólny czarterowy lot kilku klubów do Turcji. Był taki pomysł?
Był taki pomysł. Mamy taką swoją grupę kierowników. Kontaktujemy się tam cały czas na bieżąco i taki pomysł był. Wiem, że 3 kluby skorzystały z tej możliwości. 3 kluby ze Śląska wynajmują czarter i udają się do Turcji. My chcieliśmy Zagłębiem Lubin, ale jakoś nie udało się dojść do porozumienia, także lecimy normalnie rejsowym samolotem.
Wspomniałeś o tym obiekcie, o tych dobrych warunkach treningowych, które organizatorzy zgrupowania zapewniają na miejscu tam w tureckim Belek, no ale to też oznacza niezłe chyba miejsce do rozgrywania meczów sparingowych.
Dużo obiektów, które mają bardzo dobrą bazę treningową i obiekty, na których rozgrywamy mecze, no nie jest też przypadek, że są tam takie kluby jak Szachtar Donieck czy Dynamo Kijów, Dynamo Moskwa. No nie ma na co narzekać naprawdę.
Ale już możemy spojrzeć na ten plan wstępny, przynajmniej plan, bo to zawsze jest potwierdzane jeszcze raz na miejscu, jeśli chodzi o mecze sparingowe kolejorza w Turcji?
Tak, jeśli chodzi o mecze sparingowe, to pierwszy sparing mamy zaplanowany na 14 stycznia, następnie 17 stycznia i 2 mecze jakby na 2 składy 21 stycznia. Szachtar Donieck i Serbski Rad.
Już była chwila na takie wytchnienie nie tylko piłkarzy, ale także twoje potem na trudnym finiszu z roku 2020?
Tak, myślę, że chłopacy odpoczęli, zregenerowali się i teraz z pełną parą ruszymy do pracy, do treningów. Ja na miejscu też odpocząłem, także no, ruszamy.
Górnikiem Zabrze 30 stycznia, potem już wiadomo, że na bułgarskiej po raz pierwszy pojawicie się 5 lutego w piątek o 20:30 meczem z Zagłębiem Lubin. No dobrze by było, dobrze startować.
Jasne, oczywiście. No, myślę, że każdy na początku sezonu ma takie plany i chcę dobrze wystartować, bo wiadomo, że to potem podbudowuje, no ma wpływ na resztę sezonu. No takie plany mamy, na pewno chcemy dobrze wystartować i mocno ruszyć.
Ci piłkarze z twojego doświadczenia, tych, którzy przychodzili tutaj, szybko aklimatyzują się w drużynie Lecha Poznań?
Niektórzy chłopacy potrzebują jakby więcej czasu i ten, ale myślę, że tutaj w klubie akurat mamy taką armię ludzi i tak wspomagamy chłopaków przychodzących, że oni dosyć szybko się aklimatyzują, nie mają na co narzekać, warunki mają moim zdaniem bardzo dobre stworzone tutaj w klubie, także, że dosyć szybko się aklimatyzują.
Też na chwileczkę na koniec wrócę do tego tureckiego zgrupowania i niestety do pandemii, bo organizacja takiego obozu, musiałeś to także pod takim kątem sanitarnym, wiadomo, jak bardzo uczulony na te sprawy i słusznie jest chociażby główny lekarz kolejorza profesor Krzysztof Pawlaczyk.
Tak, zgadza się. Okres pandemii powoduje, że jesteśmy cały czas na bieżąco badani do wylotu tutaj do Turcji. Już byliśmy 2 razy badani w Poznaniu. Oczywiście raz z konieczności, że taki jest wymóg w Turcji, że musimy wlecieć z winicy wynikiem negatywnym oczywiście. Pierwsze badania mieliśmy zaraz po powrocie do Poznania zawodników. Chcieliśmy ich przebadać, żeby zobaczyć, czy wszyscy są zdrowi. No, ta pandemia przewróciła życie każdemu do góry nogami, no ale nic, trzeba się dostosować i tak właśnie robimy.
Słyszeli państwo Mariusza Skrzypczaka. Turcy wymagają na wlocie do ich kraju negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa i to nie jest dobra informacja dla jednego z piłkarzy Lecha Poznań, bo ostatecznie okazało się, że jeden właśnie z zawodników Kolejorza otrzymał pozytywny wynik. Nie będziemy państwa informować, kto to taki. Klub także tego nie robi. Takie jest też prawo zawodnika, że jeżeli sobie tego nie życzy, no to zgodnie z ochroną danych osobowych tego robić nie możemy. No w każdym razie ten zawodnik został w Poznaniu, został także odizolowany od reszty drużyny, a jego koledzy dziś dokładnie wylecieli najpierw do Berlina, później z Berlina do Antalii, tam później autokarem do tureckiego Belek na blisko dwutygodniowe zgrupowanie, podczas którego podopieczni trenera Dariusza Żurawia, zdaje się, 4 mecze sparingowe rozegrają, w tym chyba najciekawiej zapowiadający się z Szachtarem Donieck.
Tak, z tym, że to będzie w ostatnim dniu przed wylotem już do kraju. I tam
dwa mecze jednego dnia,
czyli taki stary system podziału na dwie jakby drużyny Kolejorza i będą z serbskim FC Raty i z drużyną Szachtara Donieck. Będzie 14 pierwszy sparing, czyli najbliższy czwartek. Jeszcze tam finalizowane jest dopinanie tej umowy, bo trener Dariusz Żuraw liczy na to, że to będzie nieco słabszy rywal aniżeli ci następni. 17, czyli za tydzień mamy spotkanie, myślę, mamy. Piłkarze Kolejorza tam w tureckim Belek mają spotkanie sparingowe z Dynamem Moskwa. No i to wspomniane już tuż przed wylotem. No tutaj do 23 stycznia, jak słyszeliśmy, później przygotowania na własnym obiekcie. W tym samolocie, jeśli chodzi o nowości, w samolocie z Berlina do Antalii, 3 nowych piłkarzy. No to powiedzmy o tym najnowszym, Antonio Milic, czyli wychowany Hajduka Split, który właśnie stamtąd trafił, Chorwat, do belgijskiej Ostendy. Tam troszkę pograł. Tak nieźle grał, że był powołany nawet do chorwackiej reprezentacji, w której wystąpił 3-krotnie. No i w 2018 roku trafił do Anderlechtu Bruksela. W tym pierwszym sezonie grał tam całkiem regularnie, 25 meczów bodaj zaliczył w Anderlechcie, w Fiołkach z Astrid Park, no ale później został wypożyczony do drugiej ligi hiszpańskiej, do ekipy Rayo Vallecano i ja tak sobie sprawdzałem, tam zagrał bodaj ostatni mecz w czerwcu tego roku z Albacete, wygrany zresztą mecz przez Rayo Vallecano.
Czyli może być tak, że trzeba go będzie troszkę odbudować, bo jednak dość długo bez gry. Duże oczekiwania także w stosunku do Bartosza Salamona, który wczoraj oficjalnie dołączył do drużyny Lecha Poznań. Przypomnijmy, to wychowanek Lecha Poznań, który jednak w pierwszej drużynie nigdy nie zadebiutował, bo już w wieku 16 lat.
Wychowanek to Concordii Murowana Goślina, bo zawsze doceniajmy tak. Te małe kluby. Później trafił już
do juniorów
Lecha Poznań,
ale w wieku 16 lat wyjechał do Włoch. Otarł się nawet o wielki AC Milan. Tam nie zagrał ani jednego spotkania, ale to było na pewno duże wydarzenie. Transfer do legendarnego włoskiego klubu. Rozegrał kilkadziesiąt spotkań w innych włoskich klubach, kilkadziesiąt spotkań w Serie A, nieco więcej na drugim poziomie rozgrywkowym w Serie B. No i wraca do Poznania, wraca do Wielkopolski. Miejmy nadzieję, że to faktycznie będzie duże wzmocnienie. Podobnie jak Szwed Jasper Karlström, który przy bułgarskiej ma poniekąd zastąpić Jakuba Modera.
No właśnie, poniekąd. Zobaczymy, na jakiej pozycji ostatecznie wyląduje Jasper Karlström, piłkarz Djur Gården, który trafił na bułgarską ze Szwecji. No, Jakub Moder już rozpoczął swoją przygodę na Wyspach. Wyleciał do angielskiego Brighton, do klubu Premier League. Jeszcze oczywiście musi odpowiednio przygotować się, by zadebiutować. No, czekamy z tęsknieniem na to, by zobaczyć w akcji już na angielskich stadionach Kubę Modera, bardzo związanego z Poznaniem, choć z samego Poznania nie pochodzi, ale posłuchajcie państwo, jak żegnał się z klubem z bułgarskiej, jak żegnał się z kibicami Kolejorza, właśnie nowy gracz Brighton.
Grałem w Lechu w latach 2014-2020. Zaczynałem swoją przygodę z piłką w Drawsku, we wsi, w której się wychowałem. Nie pamiętam dokładnie, czy w wieku 6 czy 7 lat, coś takiego, gdzieś na pewno na początku podstawówki poszedłem na pierwszy trening. Pamiętam, że właśnie na pierwsze treningi chodziłem z bratem, ze starszym bratem, do klubu Sokół Drawsko. Tam pamiętam, grałem z dużo starszymi chłopakami na początku, bo 4-5 lat starsi chłopacy byli ode mnie. W sumie z tych pierwszych kroków pamiętam tyle, że że to mi sprawiało mega frajdę na samym początku i bardzo lubiłem to robić. Sokoła Drawsko przeszedłem chyba w pierwszej gimnazjum, czy tam nawet już przed pierwszą gimnazjum do Warty Poznań, jeszcze z krótkim epizodem w Szóstce Poznań, w takim szkolnym klubie w Poznaniu, tam chyba byłem pół roku. No i właściwie od pierwszej gimnazjum już byłem w Warcie Poznań, już mieszkałem w Poznaniu z rodzicami. W Warcie, nie pamiętam, byłem chyba 3 albo 4 lata i no i z Warty przyszedłem do Lecha, także właściwie 3-4 kluby i znalazłem się w miejscu, w którym od małego właściwie chciałem być. Dostałem propozycję testu w Lechu i to były testy kilkudniowe, nie pamiętam, 3 albo 4 dni byłem na testach i właśnie to się kończyło tym test meczem, na którym uważam wypadłem dobrze, no i tak to się potoczyło, że trenerzy powiedzieli, że zostaję. No to był trener Małecki, też uważam, że te pierwsze moje lata w Lechu, jak właśnie trener Małecki mnie prowadził, też bardzo mnie rozwinęły. No i myślę, że też później u trenera Dziurdziewicza, wcześniej u trenera Tomaszewskiego w Centralnej Lidze Juniorów, też myślę, że każdy jakby trener dołożył dużą cegiełkę, no bo jednak to szkolenie w Lechu jest na bardzo wysokim poziomie. Pamiętam, że już wcześniej dostawałem szansę treningów z pierwszą drużyną, jeszcze nawet za trenera Urbana kilka razy byłem na treningach. No dlatego no, myślę, że to tak naturalnie przebiegło, że dostawałem sygnały, widziałem, że trenerzy z pierwszej drużyny mnie obserwują w rezerwach, że zapraszają mnie na te treningi, że mam szansę właśnie trenować z pierwszą drużyną. Nie pamiętam dokładnie sytuacji, w której się dowiedziałem tego, ale no wydaje mi się, że to było takie naturalne przejście, że grałem cały sezon w rezerwach. Myślę, że tam też się pokazywałem z dobrej strony. Dobrze się pokazałem też na treningach w pierwszej drużynie i pamiętam 3 minuty z Wisłą Kraków. Pamiętam, że wtedy był duży stres, mimo że dobry wynik i właściwie końcówka meczu, no to jednak było to dla mnie spełnienie marzeń, takie super uczucie, dlatego też taki stres mi wtedy towarzyszył, no bo jednak to był pierwszy mecz w Lechu i co by nie mówić, mimo że to były tylko 3 minuty i taki nie do końca prawdziwy debiut, ale jednak no taka wspaniała i niezapomniana chwila. No myślę, że ten mecz, jak już wróciłem z wypożyczenia z Odry Opole i ten pierwszy mecz, który zagrałem z Górnikiem Zabrze w pierwszym składzie, też myślę, że to był taki mój prawdziwy debiut, no bo wcześniej łapałem gdzieś kilka minut tutaj, kilka minut w jakimś meczu, kilka minut w innym i myślę, że ten mecz z Górnikiem był takim prawdziwym debiutem. Wiadomo, no, grałem w Lechu w pierwszej drużynie tak na dobrą sprawę 1,5 roku. No i takie 3-4 miesiące były przełomowe w tej mojej przygodzie tutaj w Kolejorzu. I myślę, że właśnie z tych 3-4 miesięcy wycisnąłem maksa i zapracowałem na to, żeby zrobić transfer do Premier League. No, spędziłem tutaj naprawdę 6 niesamowitych lat i w Akademii, i tutaj w Poznaniu. I no co mogę dużo powiedzieć, na piękny okres i na pewno będę na pewno wracał wspomnieniami i też będę przyjeżdżał często tutaj do Poznania, żeby jeszcze chłopaków odwiedzać i na pewno Lechowi będę cały czas kibicował i też mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tutaj zagram.
Wiemy już, że piłkarze Warty będą tą poznańską ekipą, która rozpocznie tegoroczne zmagania piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie, bo już w sobotę 30 stycznia o 15 w Lodzisku Wielkopolskim zmierzy się z drużyną Krakowi. Rzecznik prasowy Warty Piotr Leśniowski. Przygotowania już rozpoczęte na początku tego tygodnia.
Tak, w poniedziałek o godzinie 9 zawodnicy stawili się w klubie, to dokładnie 17 dni przerwy mieli za sobą. Nie były to też takie dni leniuchowania, bo wiadomo, tylko kilka dni na odpoczynek, a potem już takie aktywne wypoczywanie i już przygotowywanie się do tych pierwszych treningów. Pierwszego dnia zespół przeszedł testy, najpierw testy na obecność koronawirusa, wszystkie wyniki były negatywne i zawodnicy udali się na testy najpierw szybkościowe, a następnie wydolnościowe. Od wtorku już trenują na boiskach przy Drodze Dębińskiej.
Coś, co najbardziej zawsze kibiców interesuje, to są personalia. Jeśli chodzi o liczebność tych, którzy rozpoczęli zajęcia w 2021 roku, jak to wygląda w Warcie?
No w naszym przypadku dobrą wiadomością jest to, że do zdrowia wracają zawodnicy, którzy nie mogli grać jesienią albo w takim dłuższym wymiarze, jak Michał Kopczyński, który ani razu nie miał okazji zaprezentować się w Warcie Poznań, czy też Mateusz Kupczak, który ostatnie tygodnie rundy jesiennej stracił z powodu kontuzji. Jest też w klubie Nikodem Fiedosewicz, ale w jego przypadku ta rekonwalescencja jeszcze troszkę potrwa. Spodziewamy się, że będzie dopiero w marcu mógł dołączyć do treningów drużynowych. A jeśli chodzi o nowe twarze, to jeszcze chwilka.
Jeżeli chodzi o nastroje, stroje, to one mocno podupadły, tak to nazwijmy, przed świętami, gdyż ten finisz no, nie był najlepszy.
Czy nastroje podupadły? No na pewno nie żegnaliśmy się w jakichś takich, w jakiejś euforii, czy w super nastrojach, właśnie ze względu na to, że te ostatnie 4 mecze zakończyły się porażkami jednobramkowymi, więc takimi, które bolą bardzo i to jeszcze porażkami poniesionymi w takich okolicznościach, które no myślę są jak sól nasypana na świeżą ranę i na pewno zawodnicy chcieli grać kolejny mecz, żeby tę pasce przerwać, ale z drugiej strony była też taka potrzeba odpoczynku, bo przypomnę, że te 6-7 miesięcy gry to był naprawdę szalony czas dla Warty Poznań. Warta była jedną z najczęściej grających polskich drużyn. Oczywiście tutaj palma pierwszeństwa jest dla Lecha Poznań, który miał jeszcze obowiązki w europejskich pucharach, ale Warta no, tam ustępowała mu o te kilka meczów. Chłopakom należał się ten wypoczynek i myślę, że to takie połączenie potrzeby wypoczynku z jednoczesnym taką mieszanką niedosytu, ale myślę, że suma summarum ta sytuacja w tabeli jest taka, że będzie czego bronić wiosną.
Będzie czego bronić z pewnością, tym bardziej, że no, był historyczny powrót do Ekstraklasy po 25 latach, co cały czas myślę w głowach kibiców, dziennikarzy mocno tkwi. Tkwi także to, że nie tylko liga przed piłkarzami poznańskiej Warty, ale także cenny, chyba także z perspektywy klubu, awans Pucharu Polski.
No tak, ta przygoda pucharowa w przypadku Warty jest wyjątkowo długa, bo przypomnę, że w historii klubu Warta no nigdy tam w tych rozgrywkach pucharowych nie odgrywała jakiejś znaczącej roli. No także na pewno jest to miły, fajny dodatek, ale wiem, że tutaj w głowie zawodników i sztabu szkoleniowego jest tutaj przede wszystkim walka o to, żeby spokojnie zapewnić sobie grę w Ekstraklasie w następnym sezonie.
To w takim razie wracamy do stycznia 2021. Plan przygotowań do tego meczu 30 stycznia.
Pierwszy tydzień przygotowań, treningi na własnych obiektach, czyli na stadionie przy Drodze Nemińskiej, na boiskach treningowych. Sparing wewnętrzny w sobotę. Zawodnicy dostaną później dzień wolnego, a w poniedziałek zespół uda się na pierwszy z dwóch takich tygodniowych obozów przygotowawczych w Grodzisku Wielkopolskim. Oba te obozy będą w Grodzisku Wielkopolskim. Pierwszy właśnie do 16 stycznia z przerwą, bo 15 stycznia w piątek udamy się na sparing z Pogonią Szczecin. Będzie to wyjazdowy mecz. No i w następnym tygodniu znów czeka nas obóz w Grodzisku Wielkopolskim i jeszcze do ustalenia jeden lub dwa mecze kontrolne.
Skoro piłkarze te pierwsze dni zajęć spędzają na stadionie przy Drodze Dębińskiej, podobno też pewna logistyka ich przemieszczania się zmieniła, to prawda?
Tak, no zespół przeniósł się do szatni w budynku przy ulicy Spychalskiego 34. Tutaj korzystamy z przejmości miasta i poznańskich ośrodków sportu i rekreacji. Stała nam przedstawiona możliwość skorzystania z szatni i też powierzchni, które tutaj zagospodarowujemy. Jest to na razie faza przejściowa. Czekamy też na takie elementy, które będziemy mogli umieścić na budynku i już też tak powiem pochwalić się światu, że to jest też nowa siedziba klubu. Chciałem tutaj też podkreślić właśnie rolę miasta, które zdaje sobie sprawę z tego, że budynki przy Drodze Dębińskiej 12 akurat na taką pogodę jak ta, no to nie nadają się już zupełnie do korzystania. Budynek jest blisko boisk treningowych, więc tutaj tak naprawdę niewiele się zmienia. Poza tym, że zawodnicy mają do dyspozycji no, nowe szatnie, nowo umeblowane, trenerzy, fizjoterapeuci no, pracują w nieporównanie lepszym warunkach niż dotychczas.
Trzeba będzie także umeblować tę drużynę, która będzie walczyć o utrzymanie się w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie. Słyszeli Państwo w rozmowie z rzecznikiem warciarzy Piotrem Leśniowskim o tym wewnętrznym sobotnim sparingu, który wczoraj odbył się na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim. Biali grali z Zielonymi, tak Piotr Tworek podzielił tę ekipę. Biali wygrali 3-1, a skoro mówimy o tym meblowaniu drużyny, to też taki sympatyczny no, gest zaufania i przedłużone kontrakty z dwoma no, kluczowymi zawodnikami Zielonych.
Mateusz Kupczak i Bartosz Kieliwa przedłużyli swoje umowy do końca czerwca 2023 roku. Obaj to absolutnie podstawowi zawodnicy. No Kieliwa to oczywiście kapitan drużyny, lider defensywy i bez niego trudno sobie w ogóle wyobrazić skład Warty Poznań. Zresztą Kupczak także trafił do Warty w 2019 roku. Najpierw pomógł awansować do Ekstraklasy. Później był ważnym ogniwem już także w rundzie jesiennej. W końcówce leczył kontuzję, więc w grudniu nie grał, no ale z tego co wiem już zaleczony ten uraz, jest gotów do walki o miejsce w składzie. mówił także Piotr Leśniowski, że wrócili do pełni formy także Michał Kopczyński, który przecież jeszcze nie zadebiutował w Warcie Poznania. To zawodnik z przeszłością w Ekstraklasie, na pewno także wzmocnienie środka pola. No ale nie da się ukryć, że bez transferów pewnie Warcie ciężko będzie walczyć skutecznie o to utrzymanie, więc liczymy także na dobrą postawę na rynku transferowym i że uda się kilku ciekawych zawodników pozyskać. Nie da się ukryć, że pewnie tutaj zarząd Warty Poznań będzie celował zawodników ofensywnych, bo tam są największe braki. Skrzydłowi, napastnik, myślę, że to będą główne cele na rynku transferowym.
A na pierwsze gole warciarze już w sezonie ligowym w roku 2021 czekać będziemy od 30 stycznia, bo wtedy o godzinie 15 w sobotę 30 stycznia będzie mecz z Krakowią w Grodzisku Wielkopolskim. My już teraz możemy Państwa zaprosić na bezpośrednią relację na antenę naszej miejskiej stacji MC Radia 102.7, sobota 30 stycznia o godzinie 15, a później przerzucą się Państwo na antenę Radia Poznań, bo w sobotę 30 stycznia o 20 z kolei mecz Kolejorza.
A co ciekawe, 30 stycznia do gry powrócą także piłkarze ręczni, ale o tym mówić będziemy po muzycznym oddechu. 18,5 minuty pozostaje do godziny 20. To jest audycja w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Szczepiorniści Grunwaldu Poznań rozpoczęli już swoje przygotowania do rundy rewanżowej w pierwszej lidze. Wojskowi są na razie na 5. miejscu w tabeli pierwszej ligi z niewielką stratą do czołówki, mówi trener Rafał Walczak.
Strata niewielka, ale też jest mało meczów, więc zobaczymy, jak wypadnie pierwszy mecz Gorzowa, bo w przypadku wygranej jak gdyby nasze szanse znowu na trójkę diametralnie wzrastają, więc to jest taki trochę mecz klucz do tego, żeby realnie włączyć się o walkę. W razie porażki no, trzeba czekać też na porażki innych.
No właśnie, wyjaśnijmy. Gorzów to taki wasz w zasadzie bezpośredni rywal, bo jest tuż nad wami w tabeli. Tam jest bardzo niewielka różnica. W zasadzie jedno zwycięstwo więcej mają gorzowianie. W przypadku waszej wygranej faktycznie może zrobić się bardzo, bardzo ciekawie już w tej pierwszej kolejce wiosennej.
No tak, no dlatego też nie próżnujemy, tylko nawet przerwę świąteczno-noworoczną spędziliśmy na treningach. No nie były może ciężkie treningi, ale jednak podtrzymanie takie, żeby nie odpocząć i nie wyjść nieprzygotowanym, tak jak po wakacjach, no to w tym momencie tylko już możemy liczyć na cud. Mam nadzieję, że to jakoś też przełoży się na grę zespołu w takich meczach.
Pamiętam, kiedy rozmawialiśmy przed startem w ogóle tego sezonu, pytałem pana o cele, mówił pan, że takim realnym i podstawowym celem powinno być jakby utrzymanie, które da jakby poniekąd awans do tej nowej pierwszej ligi. Po tej rundzie jesiennej jesteście bliżej, dalej tego celu, jak to wygląda?
No myślałem, że będziemy 1-4, tak? Jesteśmy na miejscu piątym, w zasadzie według podobno nowych wytycznych 1-3 to jest awans, czy tak się stanie, czy to tak będzie, nie wiadomo, czy ta pandemia nie spowoduje tego, że tą reorganizację będzie trzeba przełożyć. Nie, na tą chwilę nie ma jeszcze, są wytyczne z września i zostało to tak przedstawione, a co będzie dalej, chodzą słuchy, że może się coś zmienić, więc no my realnie przygotowujemy się do tego, żeby jednak o tą trójkę powalczyć.
Inna sprawa, że rywale też naciskają. Bardzo wyrównana jest ta tabela. W ogóle liga. Wydaje się, że odskoczyła trochę Legnica, która ma tylko jedną porażkę i w zasadzie wydaje się być faworytem do zajęcia pierwszego miejsca. Ale później taka grupa pościgowa Ostrów, właśnie Gorzów, Grunwald, Poznań. No to te drużyny między sobą powinny przynajmniej w teorii bić się o te kolejne pozycje.
No tak, no myślę, że tak jednak będzie. Do końca tego my też mamy na końcu i Legnicę, i Śląsk, więc te mecze na pewno, do tych meczów myślę, że to nie będzie takie pewne, kto poza Legnicą, że Legnica obojętnie, praktycznie co by się nie działo, to myślę, że te 1-3 to jest jedyny zespół, który już realnie może myśleć, że w tej trójce się załapał, a reszta no, musi niestety zapracować.
Bramkarz Grunwaldu Filip Tarko, 5. miejsce w tabeli po rundzie jesiennej, dobra pozycja startowa i dobra pozycja do tego, żeby gonić tę ligową czołówkę w rundzie rewanżowej?
No na pewno jest niedosyt lekki, można powiedzieć dwie głupie porażki jedną bramką i miejsce w tabeli by było zupełnie inne, chociażby ostatnie spotkanie z Wrocławiem widzieliśmy, o co walczymy. Walczymy o trzecie miejsce, no niestety piąte, ale no ciężko się raz przygotowujemy do drugiej rundy, jeszcze jest dużo grania, więc wrócimy na pewno mocniejszy i silniejszy na drugą rundę i będziemy walczyć o tą pierwszą trójkę.
Inna sprawa, że już w zasadzie w pierwszej kolejce rundy rewanżowej można znacząco nadrobić te straty. Mierzycie się u siebie z Gorzowem, który jest tuż nad wami w tabeli. Zwycięstwo w zasadzie od razu otworzy wam drogę do tej czołowej trójki.
No na pewno jest to bardzo ważny mecz. Trzeba podejść do niego bardzo skoncentrowanym, no i przygotowanym jak najlepiej i myślę, że zwycięstwo w tym meczu dużo nam da. Zbliżymy się do tej czołówki, bo ta różnica jest niewielka, ale no na pewno mecz z Gorzowem będzie bardzo ważny.
Mocno sobie pofolgowaliście podczas tego krótkiego urlopu, czy tak naprawdę cały czas gdzieś trzymaliście formę i teraz po prostu dopracowujecie szczegóły przed tym startem na koniec stycznia?
Może powiedzieć, cały czas każdy z treningu dostaliśmy indywidualne rozpiski, każdy sam ruszał się, żeby wiadomo nie mieć za dużo braków. Teraz trenowaliśmy po 2 razy dziennie, więc teraz już powoli schodzimy z tych obciążeń, więc myślę, że wszyscy chłopaki bardzo dobrze wyglądają i oby tak dalej, żeby tylko było zdrowie.
Aby było zdrowie, to najczęstsze życzenia w ostatnim czasie, w tym trudnym, pandemicznym roku. Powodzenia życzymy także piłkarzom ręcznym Grunwaldu Poznań już w tej rewanżowej rundzie pierwszoligowych rozgrywek. Jak można wyczuć, Dawid, z twojej rozmowy, tam nastroje całkiem bojowe.
Oby tak było. Pierwszy mecz dokładnie 30 stycznia. Wojskowi zagrają we własnej hali przy ulicy Newtona ze Stalą Gorzów. No i tak jak było właśnie w materiale słychać, zwycięstwo znowu może ich wywindować w okolice podium i walki o awans. To by była naprawdę fajna historia.
Niebawem mówić będziemy w naszej audycji o sportowych plebiscytach, no więc na rozgrzewkę pytanie i kolejny błyskawiczny nasz konkurs. Tytka Radia Poznań, a w niej kalendarz powiatu poznańskiego, trójdzielny notesik, specjalny przewodnik po trasach rowerowych powiatu poznańskiego do wygrania. No to pytanie musi być plebiscytowe, ale uwaga, pytamy o plebiscyty przeglądu sportowego i nie o ten bieżący, tylko ten za rok 2019. Proszę nam powiedzieć, kto wygrał poprzednią 85. jubileuszową edycję przeglądu sportowego na najlepszego sportowca Polski w roku 2019. 2020 w sprinterskim tempie dodzwonił się do nas pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, kto okazał się najlepszym polskim sportowcem w plebiscycie przeglądu sportowego za rok 2019?
Zmarzlik.
Tak jest, Bartosz Zmarzlik, żużlowy mistrz świata. Pamięta pan, że to było pewne zaskoczenie?
No tak, tak.
A z kim rywalizował, pamięta pan?
Kurde, nie, z Lewandowskim chyba.
Tak jest, Robert Lewandowski wtedy na drugim miejscu. Dziękujemy serdecznie, panie Grzegorzu, za odpowiedź. Była prawidłowa i oczywiście nagrodę prześlemy pocztą. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Pozdrawiamy pięknie.
Dziękuję,
do usłyszenia. No to w takim razie teraz o tych plebiscytach, bo kolejna 86. edycja już za nami. No więc powiedzmy, wczoraj odbyła się gala w Warszawie i tym razem no też zaskoczeń nie brakowało, ale jeśli chodzi o pierwsze miejsce, absolutnie nie. Robert Lewandowski, kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski, okazał się w tym plebiscycie najlepszy. Na drugim miejscu zwyciężczyni wielkoszlamowego tenisowego turnieju French Open na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu Iga Świątek. Na trzecim miejscu Kamil Stoch, znakomity skoczek narciarski, który sam przyznał, że jego zdaniem na tym trzecim miejscu powinien być Dawid Kubacki, ale nie był. Na miejscu czwartym rajdowiec Kajetan Kajetanowicz. To też pewne zaskoczenie, bo wyprzedził m.in. piątego, tego, który raz drugi z kolei zdobył Mistrzostwo Świata na żużlu, czyli Bartosza Zmarzlika. Na miejscu szóstym w tym plebiscycie, którego wyniki wczoraj głoszono, przedstawicielka short tracku, czyli łyżwiarstwa szybkiego na krótkim torze, Natalia Maliszewska. Miejsce siódme mistrz świata w MMA Jan Błachowicz. Na miejscu ósmym siatkarz polskiej reprezentacji Wilfredo Leon. Na dziewiątym miejscu kolarka Katarzyna Niewiadoma i na 10 miejscu wspomniany już Dawid Kubacki, no, który miał znakomity początek sezonu 2020. No i być może niektórzy kibice zapomnieli, a że Kamil Stoch okazał się najlepszy w turnieju czterech skoczni, to został wywindowany zdecydowanie wyżej. A my teraz, proszę Państwa, posłuchajmy, bo będziemy też, myślę, że Państwo wspólnie z redakcją Głosu Wielkopolskiego wybieracie będą najlepszego sportowca Wielkopolski w 2020 roku, tym dziwnym, pandemicznym, także dla sportowców roku. Posłuchajmy, jak do tej elekcji podchodzą w samej redakcji Głosu komisarz plebiscytu Radosław Patryniak ma głos.
Rok jest wyjątkowy, bo pandemiczny, ale tradycja to rzecz święta, więc 63. edycja plebiscytu na najlepszych sportowców i trenera Wielkopolski na naszych łamach. Jest jedna poważna zmiana, mianowicie tym razem wytypowaliśmy 25 kandydatów do tytułu sportowca roku. Chcemy ułatwić zadanie kibicom, bo uważamy, że jednak wiele imprez się nie odbyło. Niektóre dyscypliny nie miały możliwości rywalizować na arenach międzynarodowych, więc taka decyzja, że tym razem nie ma jakby wolnej ręki czytelników, kibiców. Podpowiadamy im i dajemy im taką ściągę, żeby łatwiej było wytypować tą złotą dziesiątkę.
Dopytam o trenerów, bo to też stała jakby pozycja, jeśli chodzi o tych głównych laureatów plebiscytu Głosu Wielkopolskiego.
Z trenerami wszystko zostaje po staremu, czyli nie podpowiadamy czytelnikom, kogo mają głosować. No, trzeba też pamiętać, że tym laureatem jest zawsze tylko jeden, ten najlepszy trener. No nie ma co ukrywać, że nie wiem, czy nawet nie większym faworytem niż w przeszłości jest właśnie Piotr Baron, no bo ta konkurencja sportowa wśród trenerów też była mniejsza w związku z tym, że wiele imprez się nie odbyło i też takie wyliczenie zrobiłem, że z 5 laureatów z poprzedniego roku praktycznie na arenie międzynarodowej 5 nie zaistniało i nie mieli możliwości wykazania się swoimi umiejętnościami, nie tylko ze względów pandemicznych, ale także decydowały o tym kontuzje i wykluczenie na jakiś czas z rywalizacji sportowej. Pracujemy, można powiedzieć, nad koncepcją zakończenia imprezy. Jedno jest pewne. Chcemy, żeby wręczanie nagród, uhonorowanie sportowców odbyło się w bardzo uroczysty sposób, ale wiadomo, że musi się odbyć w takich warunkach, na jakie będzie pozwalał reżim sanitarny.
No właśnie, nie ma innego wyjścia. Do 5 lutego trwa głosowanie w redakcji Głosu Wielkopolskiego. Można wysyłać tam kupony, które są publikowane w tej gazecie w poniedziałki, środy i piątki. No i oczywiście czekać będziemy z zaciekawieniem na rozstrzygnięcie, jak to zwykle bywa w sporcie wielkopolskim, ma się naprawdę całkiem nieźle, bo ta lista nominowanych w tym roku, jak słyszeliśmy wypowiedzi Radka Patroniaka, komisarza plebiscytu, zawiera 30 nazwisk. No więc szybciuteńko, Dawid, spróbujmy je przedstawić.
30 nazwisk: Klaudia Adamek z Gwardii Piła, Julia Adamowicz, Enea AZS Poznań, Robert Baran, Ceramik Krotoszyn, Weronika Centka, Energa MKS Kalisz, Natalia Chudzik, Medyk Polomarket Konin, Tomasz Dudkiewicz, Grunwald Poznań, Mateusz Gamrot, Czerwony Smok Poznań, Jakub Garbacz, Arget BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski, Agnieszka Jerzyk, Real Leszno, Jakub Kamiński, Lech Poznań, Bartosz Kieliba, Warta Poznań, Janusz Koło, Łodziej, Fogołnia, Leszno, Mateusz Kubiszyn, KKS Sporty Walki Poznań, Piotr Kudłaszyk, Budowlani Nowy Tomyśl, Szymon Kulka, Grunwald Poznań, Paula Kułaga, UKS Copal Trzcianka, Magdaliat AZS Poznań, Kacper Majchrzak, Warta Poznań, Jakub Moder, Lech Poznań, Piotr Pawlicki, Fogołnia, Leszno, Maciej Pilitowski, Energa MKS Kalisz, Nikol Płosaj, UKS Jedynka, Kurnik, Filip Prokopyszyn, Tarnowia, Tarnowo Podgórne, Emil Sajfudinow, Fogołnia, Leszno, Roman Szymański, Czerwony Smok Poznań, Łukasz Trałka, Warta Poznań, Bartosz Włodarek, Sparta Jarocin, Eliza Wróblewska, Akademia Judo Poznań, Damian Wrzesiński, Tymex Boxing Promotion i Alicja Zając, AZS UAM Poznań.
Bardzo bogata 30-osobowa lista. Państwo z tej 30 mogą wybierać się w plebiscycie, 63. plebiscycie Głosu Wielkopolskiego na najlepszych sportowców regionu w minionym 2020 roku. Oczywiście tam też specjalna rubryka, żeby Państwo zagłosowali na trenera roku w wielkopolskim sporcie Anno Domini 2020. No i mamy nadzieję, że ta elekcja to fajna plebiscytowa zabawa i warto taką tradycję podtrzymywać. Dzisiaj tradycji bycia na podium nie podtrzymali polscy skoczkowie narciarscy w Titize Neustadt.
No niestety, dzisiaj na najwyższym stopniu podium Norwegowie. Na pierwszym miejscu Halvor Egner Granerud, który wyprzedził swojego rodaka Daniela André Tande. Podium uzupełnił Austriak Stefan Kraft. Najlepszy z biało-czerwonych Dawid Kubacki na miejscu szóstym. Stali niżej Jakub Wolny 9, Piotr Żyła 16, Kamil Stoch 17, Andrzej Stękała 21, Aleksander Zniszczał 28 i Paweł Wąsek na miejscu 30. Rosjanin Aleksandr Bolszunow wygrał prestiżowe narciarskie Tour de Ski. Ostatni etap, bieg na 10 km techniką dowolną we włoskim Val di Fiemme, zakończył się zwycięstwem jego rodaka Denisa Spicowa. Wśród pani w całym cyklu najlepsza była Amerykanka Jessica Diggins. Ostatni etap wygrała Szwedka Ebba Andersson. Izabela Marcisz w niedzielę była 26. W generalce 29. Polscy biatloniści zajęli 12. miejsce w sztafecie mieszanej 4x6 km w niemieckim Oberhofie podczas niedzielnych zawodów Pucharu Świata. Zwyciężyli Rosjanie, a na podium stanęli też Norwegowie oraz Francuzi. W niedzielę biatloniści rywalizowali także w supermikście. Wygrali Francuzi przed Szwedami i Norwegami. Polacy zostali zdublowani i ukończyli zmagania na 20. pozycji. Piłkarze Lecha Poznań wylecieli na zgrupowanie do tureckiego Belek. Prawie wszyscy. U jednego z zawodników wykryto koronawirusa i został odizolowany od reszty zespołu. Dziś Lech ogłosił także zakontraktowanie chorwackiego stopera Antonio Milicza. Nina Bogiczewicz została nową koszykarką NEJZS-u Poznań. 32-letnia serbska skrzydłowa ostatnio grała w Hiszpanii. Na swoim koncie ma medale młodzieżowych mistrzostw Europy z reprezentacją swojego kraju. W Kalisz Arenie trwa tiebreak. To jest mecz 15. kolejki Tauron Ligi Kobiet, czyli ekstraklasy siatkarek. Pierwszy set dla Jokera Świecie 25-21. W drugim zwycięstwo Kaliszanek 25-17. W trzecim znów podopieczne Jacka Pasińskiego wygrały 25-22. W czwartym secie przegrały 18-25. No i trwa ten wyrównany tiebreak, choć teraz na 4 punkty przyjezdne Świecia odskoczyły i prowadzą w zasadzie na półmetku tego decydującego piątego seta 8-4. W pierwszej lidze siatkarek dziś Enea Energetyk Poznań pokonał w zaległym spotkaniu Sampaide Jarosław 3-1.
Jutro pierwsze spotkania ze sportem na antenie Radia Poznań w naszych serwisie porannym o 7.05 i wieczornych o 19.05 i 22.05. Za chwileczkę, skoro o siatkówce mówiliśmy, to będzie na świetnym rozegraniu prezentować się redaktor Ewa Mikołajewska w klasyce na bis, czyli lista przebojów muzyki klasycznej. A my już Państwu pięknie dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Audycję w sportowym rytmie zrealizował Rafał Polacki, a przygotowali i prowadzili
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Rotajczak. Dziękujemy. Do usłyszenia.